Gościem dzisiejszej audycji zatytułowanej Pół człowiek, pół filozof jest ksiądz profesor Jacek Grzybowski, autor licznych artykułów i książek z zakresu filozofii, ojczyzny, sekularyzacji, metafizyki. Jeżeli chodzi o artykuły, to bardzo twórczymi i pouczającymi są m.in. Sekularyzacja wyzwolenia, Richard Rorty staje przed Bogiem, filozoficzno-eschatologiczny esej o pytaniach i rozstrzygnięciach spraw ostatecznych. Jaki na przykład napisany jako pierwszy przez księdza artykuł Szkoła Pałacowa Karola Wielkiego, intelektualna wiosna średniowiecznej filozofii. Książki, o jakich nie można nie wspomnieć, które napisał ksiądz profesor, to chociażby Uciec z krainy zapomnienia, Byt, tożsamość, naród, próba wyjaśnienia formuły tożsamość narodowa w perspektywie metafizyki, jak i najbardziej ulubiona i ukochana przez studentów Teatrum Mundi, kosmologia i teologia Dantego Alighieri. Ksiądz profesor jest również wykładowcą w Instytucie Filozofii Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pierwsze pytanie, jakie obowiązuje każdego filozofa, to oczywiście, kim właściwie jest filozof? Jaka jest tożsamość filozofa?
Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest zawarta jakby w słowie filozofia. Pamiętajmy, że po raz pierwszy nazwano filozofem Pitagorasa, właściwie to on sam siebie tak określił, ponieważ sofos to po grecku mędrzec. Pitagoras natomiast zapragnął wyrazić się przez to, że on się przyjaźni z mądrością. I tak chyba do dzisiaj jest, że filozof to jest ten, który jest zaprzyjaźniony z wiedzą, z mądrością, z rozumnością. To słowo filozofia jakby takie przywołuje konotacje, ale dzisiaj to mi się wydaje, że na pytanie, kim jest filozof, mógłbym odpowiedzieć, to jest człowiek, który ma odwagę w kulturze zadawać pytania. To jest człowiek, który ma odwagę pytań, ponieważ filozofia zaczyna się od pytań. To jest jej pierwszy, fundamentalny obowiązek. Pytaj. I te pytania prowadzą nas, jakby wskazują nam drogę, wskazują nam pewne rozstrzygnięcia. A zatem, kim jest filozof? Dzisiaj już z tej perspektywy naprawdę wielu wieków tradycji filozoficznej, chyba bym powiedział, to jest ten, który ma odwagę zadawać pytania.
A czy to prawda, że bycie filozofem obowiązuje całą dobę? To znaczy, że nie ma takich sytuacji, kiedy można zrezygnować z miana filozofa?
No w takim klasycznym sensie tak, dlatego że to nie jest ani zawód, ani nie jest to pewna cecha taka, bym powiedział, przypadłościowa, no, że ubieramy jakiś mundur i stajemy się wtedy filozofami, albo jakby przychodzimy na jakieś zajęcia i dopiero wtedy wchodzimy w tę rolę. Ale wydaje mi się, że każdy, kto identyfikuje się z pewną pasją swojej pracy, swojego wyboru życiowego, swoich dróg egzystencjalnych, jakby tak też postrzega swoje życie, że ono jest ściśle złączone z tą pracą, tak można powiedzieć, którą wykonuje, no bo nie wyobrażam sobie, że lekarz jest tylko lekarzem w klinice. Co widać często też w różnych sytuacjach, kiedy lekarze w taki sposób bardzo bezinteresowny pomagają osobom potrzebującym gdzieś na ulicy czy w czasie wypadku. Podobnie jest z policjantem, tak? Mamy też doświadczenia takie, że ktoś strzeże prawa. Policjant jest tym, który czuwa nad bezpieczeństwem i często, nawet nie będąc na służbie, ci ludzie podejmują ogromne ryzyka, więc jakby to jest zawsze w takim wypadku, kiedy człowiek identyfikuje się z treściami, które no, wybiera jako pewną swoją drogę życiową. Tutaj w tym wypadku zajmowanie się filozofią, czy też nauczanie filozofii.
W jednej ze swoich książek, w której ksiądz jest współautorem, zatytułowanej Sposób na filozofię, pisze ksiądz następujące słowa. I choć dzisiaj rozwój nauk szczegółowych jest imponujący, a kondycja samej filozofii i związanej z nią humanistyki bardzo słaba, to ciągle zarówno nauki przyrodnicze, jak i filozofia mają ten sam cel. Jest nim poznanie prawdy i odkrycie natury świata. I stąd moje pytanie, na czym w zasadzie polega słabość, a być może siła współczesnej filozofii i humanistyki?
No i siła właśnie polega na tym, że ma odwagę zadawać ważne pytania i te pytania są nieusuwalne. To znaczy są to pytania, które każde pokolenie musi sobie zadać I chociaż inne pokolenia dały nam już pewne intuicje, odpowiedzi, to my jednak mimo wszystko musimy na nowo opowiedzieć sobie świat. I w tym sensie filozofia czy humanistyka nigdy się nie zestarzeje, ponieważ każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie o sens, o śmierć, o cierpienie, o życie teraźniejsze, ale także o życie wieczne, o Boga, o zło. To są pytania, które spotykają każdego. Jakby widzimy nawet w przypadku dzieci, że na przykład strata jakiegoś takiego zwierzęcego przyjaciela, tak, chomika, czy tam strata jakiegoś właśnie takiego małego zwierzątka, no wywołuje w dziecku jakieś pytanie właśnie, no ale jak to się stało, dlaczego? Jakby do dziecka dociera, nawet językiem takim no niewyrażalnym przez dziecko, jakby do dziecka dociera nagle, że ktoś odszedł na zawsze, że już jego nie będzie, że w ogóle nie można nic zrobić, żeby go przywrócić. I właśnie humanistyka i filozofia to jest jej siła. Jakby pomagają człowiekowi zmierzyć się z tymi pytaniami, jakby dać pewne intuicje, podpowiedzieć pewne drogi, chociaż na takie pytania uważam każdy odpowiada sam. Sam musi odnaleźć swoją próbę uporania się z tym. Natomiast słabość może polegać na tym, że rzeczywiście tych odpowiedzi jest bardzo wiele. Znaczy, kiedy patrzymy na filozofię, patrzymy na humanistykę z jej całym bogactwem, no to można tak powiedzieć, trochę w głowie się zakręci człowiekowi od wielości tych propozycji. I w tym sensie siła humanistyki i filozofii właśnie polega na tym, że ona potrafi wskazać nam pewne drogi. Jej słabość, jeśli tak mogę powiedzieć, to jest taka, że tych odpowiedzi jest naprawdę bardzo dużo. I po pierwsze, zanim je poznamy, to mija sporo czasu, a po drugie, która jest prawdziwa, która jest właściwa. No, tak jak mówię, z tym musi się zmierzyć każdy osobiście.
W tej samej książce mówi ksiądz, pisze ksiądz bardzo odważne słowa. Wszystko to oznacza, że co dla wielu zaskakujące, a dla innych gorszące i nie do przyjęcia, celem nauczania filozofii nie jest przystosowanie człowieka do społeczeństwa, lecz jego nieprzystosowanie. Filozofia ma bowiem wobec kultury rolę interwencyjną. W takim razie, czy w świecie, w którym prym wiedzie technokracja, pragmatyka, nastawienie na dostatni i konsumpcyjny tryb życia, czy nauczanie filozofii młodych ludzi nie jest w zasadzie krzywdą dla nich?
To zdanie pojawia się właśnie w kontekście całej dyskusji nad kondycją współczesnej kultury. I rzeczywiście tak uważam, że celem filozofii, jak i w ogóle całej humanistki, nie jest przystosowanie człowieka do świata, który mu się niejako proponuje jako pewną matrycę. Że właśnie filozofia ze swoim krytycznym myśleniem, ze swoim zadawaniem pytań, ze swoją taką nieustępliwością, takim nawet bym powiedział krytycyzmem, taką nieufnością wobec jakichkolwiek rozwiązań, ona uczy człowieka no, pewnego, jakby to powiedzieć, takiego oporu wobec łatwych, przyjemnych, jakby od góry już zadanych odpowiedzi. I to jest rola, zawsze była taka rola filozofii, tak? Zawsze trochę byli postrzegani filozofowie w takim sensie, bym powiedział, anegdotycznym. To znaczy, że filozof się kojarzy właśnie z outsiderem, z kimś, kto jest na uboczu, kto jest jakby odseparowany od społeczeństwa, zagapiony, zawsze nieprzystosowany, zawsze nie na czasie. Oczywiście wiemy, że na naszym wydziale i w naszym instytucie widać to wyraźnie, że to nieprawda, że jesteśmy zorganizowani, że jesteśmy bystrzy i że jesteśmy ludźmi dającymi sobie radę we współczesnym świecie, ale jest gdzieś z tyłu głowy w przypadku mówienia o filozofii i filozofach właśnie taki obraz. I w tym znaczeniu tak, filozofia uczy nieprzystosowania, ale czy to jest krzywda? W jakim sensie, jeżeli krzywdą jest, że człowiek obudzi w sobie krytyczny rozum, to tak. Bo to rzeczywiście wtedy, jak obudzimy w sobie krytyczny rozum, mnożymy wątpliwości, to tak, stawiamy się wobec czasem bardzo trudnych problemów i dylematów. Natomiast czy błogi spokój, jak my możemy powiedzieć, studiując już historię filozofii, siedzących w jaskini na kamiennej ławie, obserwatorów cieni na ścianie, jest najlepszym sposobem egzystencji człowieka? W moim przypadku i w przypadku wielu osób, które uprawiają filozofię, które spotkałem, właśnie wybudzenie się z tej drzemki związanej z taką biernością egzystencjalną czy intelektualną, nie jest klęską, nie jest czymś negatywnym. Przynosi trudności, dlatego że nagle konfrontujesz się z pytaniami, z problemami, z zagadnieniami, które do tej pory w ogóle były ci obce. Nie miałeś pojęcia, że można w ten sposób zadać pytania, czy patrzeć na jakieś różnego rodzaju zjawiska i rzeczy, ale jednocześnie to bardzo ubogaca człowieka. Sądzę zatem, że tak, trzeba powiedzieć, że filozofia jest pewnym zawsze ryzykiem. Ryzykiem myślenia, ryzykiem pytania, ryzykiem krytycyzmu. Natomiast czy jest krzywdząca, szczególnie dla młodzieży, w moim przekonaniu bardziej krzywdzi dzisiaj młodzież właśnie kultura, która ich usypia. Znaczy sprawia, że damy ci od razu odpowiedzi i tak naprawdę musisz jak po sznurku iść według naszych wskazań, naszych, mówią twórcy dzisiejszej technokratycznej, właśnie cyfrowej kultury.
A wymykając się trochę środowisku uniwersyteckiemu, jeżeli przeniesiemy filozofów do realnego świata relacji z innymi ludźmi, biorąc pod uwagę, że większość ludzi jednak nie studiuje filozofii i nie ma możliwości nawet rozwijania pewnych potencjalności, które drzemią w każdym człowieku na gruncie filozoficznym. Jeżeli dwa takie światy, światy ludzi, którzy przeszli, powiedzmy, kurs filozofii i ci, którzy są całkowicie od tego oderwani, jeżeli te dwa światy się ze sobą zetkną, czy możliwe jest życie między nimi?
Ja myślę, że tak. Pokazuje to wiele przyjaźni pomiędzy filozofami, a tymi, którzy od filozofii jakby byli daleko, czy nie uprawiali jej. Przyjaźni takich znanych postaci filozoficznych, na przykład jak postać Jacques'a i Raisy Maritain, małżeństwa przecież wybitnych intelektualistów, gdzie Raisa była tak naprawdę kontemplatyczką, ona była osobą głęboko duchową. Maritain natomiast był filozofem no, sensu stricte. Takich spotkań, takich właśnie przyjaźni, takich relacji jest w moim przekonaniu bardzo wiele. Jeżeli ten, kto uprawia filozofię, widzi to bogactwo, które daje mu ta kultura humanistyczna i filozoficzna, to naprawdę potrafi się nią dzielić i jakby też wzbogacać innych. Uważam zatem, że filozof w dobrym tego słowa znaczeniu może ubogacić za każdym razem relacje, kulturę, nawet w pracy. Może wskazać na pewne rzeczy, których nigdy ludzie nie widzieli, nie dostrzegli, nie byli ich świadomi. Może właśnie być takim człowiekiem, który patrząc dalej, no realizuje też jakby nie tylko swoje człowieczeństwo, ale człowieczeństwo innych ludzi. Aczkolwiek zdarzają się oczywiście jakby konflikty pomiędzy tymi, którzy myślą tylko czysto teoretycznie, a często tacy są filozofowie, a tymi, którzy myślą czysto pragmatycznie. Tak, przepaść pomiędzy pragmatykami a teoretykami zawsze jest dosyć duża i to w przypadku filozofii myślę, że będzie jeszcze większa.
W ostatnim czasie miałam możliwość uczestniczenia w spotkaniu, na którym pan doktor Dariusz Karłowicz wypowiedział w moim guście dosyć niepokojące słowa, postaram się je sparafrazować, zwrócił uwagę, że nauka, przestrzeń uniwersytecka obrała niewłaściwy, wręcz zgubny kierunek. Jednym z przejawów jest, jak nazwał to, poddaństwo metodologii, gdzie ten, który szuka prawdy, szuka odpowiedzi, musi przede wszystkim spełnić wymogi formalne. A ci, którzy próbują wymknąć się tej konwencji, nazwał ich, krótko mówiąc, partyzantami w służbie prawdy. Ksiądz jako ten, który jest częścią środowiska uniwersyteckiego, ma te relacje na co dzień. Czy ksiądz podziela ten głos?
Znam tę tezę, którą wypowiedział w kilku miejscach pan dr Dariusz Karłowicz. Absolutnie się z nią zgadzam. On pokazuje bowiem, że dzisiejsze życie uniwersyteckie poprzez rygor metodologii, ale źle rozumianej, sprawozdawczości, poprzez rygor różnego rodzaju aplikowania wyników nauk do techniki, biznesu, do takich bieżących struktur społecznych, problem ewaluacji wyników naukowych jest szczególnie dla humanistyki naprawdę jakby zabójczy. Humanista nie jest pragmatykiem i nigdy nie będzie. Humanista bowiem podejmuje zawsze tematy niby znane, ale jakby wciąż obowiązujące, aktualne, na które, tak jak powiedziałem na początku, musi odpowiedzieć sobie za każdym razem nowe pokolenie. Ponieważ już wiemy, że Ziemia jest trzecią planetą od Słońca. jakby już nikt nie wraca do tego. To jest jakby specyfika nauk przyrodniczych. One coś odkrywają, ale do pewnego momentu. Potem to się staje historią i już do tego nie wracamy. Humanistyka jest zupełnie inna. To jest ciągle podejmowanie pytań, treści, ważnych spraw na nowo, chociaż byśmy powiedzieli, ludzie milion razy już zadali te pytania. Tak, ale każde pokolenie, my uważamy, że każdy człowiek powinien postawić się sobie i powinien poszukiwać odpowiedzi. Uniwersytet, który poszukuje pragmatycznych rozwiązań, który mówi, że uniwersytet powinien być w służbie biznesu, technologii, polityki, bieżących spraw, tak naprawdę zdradza swoją misję, ponieważ uniwersytet musi patrzeć dalej. Uniwersytet patrzy na 100, 500, 1000 lat do przodu. Ładnie to pokazał w swojej książce, no już klasycznej, ale bardzo dzisiaj aktualnej dla środowiska uniwersyteckiego w Polsce, Alan Bloom, w słynnej książce Umysł zamknięty. On tam pokazał degradację uniwersytetów amerykańskich właśnie w tym sensie, że one poszły w kierunku technicyzacji, w kierunku pragmatyki, w kierunku pytania, a co z tego wynika dla społeczeństwa, jak piszecie te artykuły wasze książeczki. Co to przynosi? Jaki jest PKB z tego? Jakie z tego formy technologii wydobędziemy? I jeżeli tak rzeczywiście potraktujemy humanistykę, to ona zginie. Pan Dariusz Karłowicz stawia to z jednej strony, mówiąc, że tak rozumiany uniwersytet nie wymyśli wielkich idei. Z drugiej strony w środowisku białostockim pokazuje to pan profesor Piotr Nowak, który mówi, dzisiaj humanistyka jest na totalnym zakręcie i albo zrozumiemy, że humanistyka jest bezinteresownym myśleniem o człowieku i dla człowieka, wzbogacającym kulturę, albo zabijemy ją przez właśnie pragmatyzm, przez sprawozdawczość, przez oczekiwanie bieżących racji dla treści humanistycznych. I są takie już wyraźnie pokazane przykłady, że gdyby współcześnie Kant był profesorem na uniwersytecie, to by go wyrzucono po 2 latach. Góra po 3. Dlatego, że on przez 10 lat nic nie napisał, a potem napisał Krytykę czystego rozumu. Książkę, która zrewolucjonizowała teorię poznania i jakby stała się fundamentem nowożytnego myślenia filozoficznego. Podobnie powiedział Higgs, ten, który dostał Nagrodę Nobla za teoretyczne odkrycie bozonu Higgsa, nazwanego od jego imienia. On w jednym wywiadzie powiedział, dzisiaj, gdybym pracował na uniwersytecie, nie dostałbym grantu i nie dostałbym finansowania na swoje badania, ponieważ jego badania nie były bieżące. One się nie sprawdziły w ciągu kilku, nawet kilkunastu lat. Zobaczmy, że on dostał Nagrodę Nobla po kilkunastu latach, kiedy dopiero eksperyment związany z rozpędzaniem protonów pokazał teoretycznie, że Higgs miał rację. Dlatego dostał Nagrodę Nobla. I w tym sensie, jeżeli tak patrzymy pragmatycznie, tylko z tej perspektywy płaskiej, takiej byśmy powiedzieli bieżącej na humanistykę, na rolę i znaczenie zadania uniwersytetu, to uważam, że to jest dramatyczna sytuacja, która także sprawia, że część społeczeństwa jest w ogóle odcięta od żywych korzeni kultury humanistycznej, takich właśnie jak Arystoteles, Platon, Sokrates, Seneka, stoicy rzymscy, stoicy greccy, myśliciele średniowieczni czy humaniści renesansowi. Jeśli tego nie będzie, zgadza się, będziemy mieli świetnie obsługujących urządzenia techniczne młodych ludzi, ale pustych, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytanie, po co żyję, dlaczego, co to jest cierpienie, co to jest śmierć, jaki jest sens mojej egzystencji. Karl Rahner w jednej ze swoich książek ładnie to nazwał, jeżeli tak się stanie, to sprowadzimy człowieka do roli sprytnego zwierzęcia, który potrafi jakby ogarnąć świat, jak to dzisiaj mówi młodzież, wokół siebie, natomiast nie jest w stanie transcendentować tego świata poprzez pytania graniczne, poprzez pytania fundamentalne.
Chciałabym jeszcze na chwilę powrócić do przywoływanej dzisiaj pozycji, której jest ksiądz współautorem. Swój rozdział tytułuje ksiądz Lękam się świata bez filozofii o nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji. Ja rozumiem, że dotychczasowy świat dla księdza to ten z filozofią. To jak widzi ksiądz świat, w którym nie ma miejsca dla filozofii?
Trochę już jakby wydaje mi się, że pokazałem takie niebezpieczeństwo. Ten tytuł też jest jakby odzwierciedleniem treści tego artykułu, że dzisiaj jest marginalizowanie humanistyki, odsuwanie filozofii. Teraz co to znaczy lękam się świata bez filozofii? Nie chodzi wprost o filozofię w tym akurat kontekście jako przedmiot. Nie chodzi wprost. Filozofia jest tutaj rodzajem jakby pewnego sposobu życia, że w człowieku jest jakaś racja bezinteresowności, w której poznaje on świat, poznaje samego siebie, poznaje to, co jest wokół niego. Jeżeli człowieka tego pozbawimy, to tak jak już wspomniałem, będziemy mieli do czynienia z ludźmi sprawnymi technicznie, natomiast z dramatycznie niskim poziomem samoświadomości, człowieczeństwa i etyki. Bo w tym tekście tak naprawdę staram się pokazać, że bez etyki, a etyka jest przecież częścią filozofii, człowiek nie jest w stanie jakby opanować świata wokół siebie. Znaczy będzie miał wiele narzędzi, bo technika dzisiejsza i świat cyfrowy daje mu ogromne możliwości, nieprawdopodobne wręcz. Będzie także miał niesamowity rozwój nauk przyrodniczych, co na przykład widać w genetyce. Natomiast bez filozofii tak rozumianej, czyli bezinteresownego zadawania fundamentalnych pytań i szukania na nie odpowiedzi i także zastanawiania się nad tym, co jest godziwe, co jest niegodziwe, co jest moralne, co jest niemoralne, co możemy zrobić, a czego nigdy zrobić nie możemy. Bez tej refleksji ja uważam, że człowiek naprawdę może samego siebie jakby zniszczyć, tak? Samego siebie jakby sprawić, że nie będzie człowiek realizował tych właściwych celów swojej egzystencji.
Momentalnie nasuwa się pytanie, patrząc na kondycję dzisiejszego świata, można wysnuć tezę, że nie jest to najlepszy z możliwych projektów. Czy filozofowie i filozofia nie dość postarali się o bycie świata lepszym, a być może właśnie filozofowie zawiedli, a jeszcze ośmielę się powiedzieć, że może społeczeństwo mówi nie filozofom. Nie chcemy takiego świata. Chcemy świata, o którym ksiądz mówi, który filozofom się nie podoba, ale być może większość społeczeństwa właśnie tego chce.
Można zadać pytanie inne trochę, tak? Czy nie tyle zawiedli filozofowie i filozofia, czy w ogóle ludzie zawiedli? Bo uważam, że ten kształt świata nie zależał tak naprawdę ostatecznie od filozofów. Wymieńmy jakiegoś naprawdę znanego filozofa, który stał na czele rządu, stał na czele wielkiej organizacji społeczno-politycznej, stał na czele państwa, stał na czele partii, czy właśnie takiej jakby instytucji, która wpływa na to, jak kształtuje się nasza rzeczywistość społeczna. Więc w tym sensie można powiedzieć, że zawiedli ludzie ogólnie, ale w moim przekonaniu także zawiedli ci, którzy tworzyli ten świat, ja tak sądzę oczywiście, to jest ryzykowna teza, tworzyli ten świat jakby zachłysnąwszy się takim, byśmy powiedzieli, sposobem funkcjonowania w tym świecie informacji, że informacja stała się nieprawdopodobną siłą. Po prostu w połowie XX wieku świat się zwizualizował. I ci, którzy byli odpowiedzialni właśnie za te media wizualne, oni się zachwycili jakby tą mocą, tą siłą. Przypomnijmy sobie, jak wchodziła telewizja właśnie do świata powojennego. Jaki to był nieprawdopodobny, to była nieprawdopodobna zmiana. I telewizja bardzo mocno zmieniła pokolenia, zmieniła w ogóle oddziaływanie, zmieniła nas samych. Dzisiaj to jest tylko przedłużenie, bo internet, różnego rodzaju gadżety takie cyfrowe są przedłużeniem tej siły informacji, siły obrazu, siły właśnie, która się wyraża w memach, w emotikonach, w krótkich zdaniach twitterowych, w reklamach. To jest świat, w którym żyjemy. On się zaczął jakiś czas temu i teraz trzeba by zadać pytanie, czy tam byli obecni filozofowie i czy oni to spowodowali. W moim przekonaniu nie. Tam byli obecni ludzie, którzy zobaczyli, że informacja jest siłą i że można na tym zarobić duże pieniądze. I w tym sensie ja uważam, że gdzieś też w edukacji została zaprzepaszczona szansa, gdzie zwrócono uwagę przede wszystkim na nauki te, jak ja je nazywam, pozytywistyczne, a odpuszczono sobie niepraktyczne, nierokujące, nie dające natychmiastowych efektów nauki humanistyczne. I stąd mamy obniżenie poziomu humanistycznego i w ten sposób bezrefleksyjności, który wykorzystuje medialna siła informacji. Ponieważ reklamy i różnego rodzaju właśnie działania medialne bazują na tym, że jesteśmy bezkrytyczni, że łapiemy się na te manipulacje, że one nas prowadzą, że właściwie dajemy im się w jakiś sposób formować. Człowiek myślący, człowiek krytyczny, człowiek realizujący samego siebie jest jakby odporny na to, albo przynajmniej jakby walczy z tym. Jeżeli nie ma filozofii, nie ma tej tradycji humanistycznej, uważam, że jesteśmy bardziej bezbronni. Nie sądzę zatem, żeby ludzie, którzy są filozofami, jakby brali odpowiedzialność za ten kształt świata i że na nich można jakby zrzucić pewną winę, że oni są sobie sami winni. Z drugiej strony, czy ludzie chcieliby żyć w świecie takim właśnie, który jest szybki, techniczny, właśnie jakby cyfrowy? No, trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo jakby nie ma takich badań. Trzeba by było jakby bardzo szeroko na to popatrzeć. Odpowiedzi z dużym kwantyfikatorem, jak zawsze wiemy, są ryzykowne. Mi się wydaje, że nawet jeśli tak, no to w człowieku, który jest refleksyjny, który jest myślący, jest taki smutek, który widać u Platona, który mówi, dzieci zawsze wybiorą sprzedawcę cukierków, a przepędzą lekarza, który daje właściwe, ale gorzkie pigułki. W tym sensie to jest smutek kogoś, kto widzi, że można zmarnować społeczeństwo właśnie, kiedy społeczeństwo pójdzie w kierunku łatwych wyborów, przyjemnej ścieżki życia, a to, co ważne, ale trochę trudne, trochę gorzkie w takim znaczeniu, że wymaga pewnej odpowiedzialności, zostaje odrzucone. Jeżeli mamy społeczeństwo zinfantylizowane, a tak mówi Barber, twórca takiej książki Skonsumowani, jak rynek psuje nas, nasze dzieci i niszczy nasze pokolenia, to jeżeli mamy taką zinfantylizowaną kulturę, to rzeczywiście mamy ludzi jako dzieci. I dzieci nie wybierają racjonalnie, krytycznie, dzieci wybierają emocjonalnie. To jest przywilej dzieci, byśmy powiedzieli. Natomiast jeżeli mamy społeczeństwo złożone z dzieci, no to wtedy no, jest to pewien smutek właśnie, że kształt tego społeczeństwa jest właśnie taki, że ludzie wybierają to, co łatwiejsze, to, co głupsze, to, co w jakiś sposób niszczące wewnętrznie społeczeństwo, ale na bliskim takim dystansie, w bliskiej perspektywie przyjemne.
Idąc właśnie za tą narracją, że to społeczeństwo jest tymi dziećmi, które nie potrafi dokonywać właściwych wyborów, a filozofowie są tymi lekarzami, to czy właśnie to nie jest potwierdzenie na to, że jednak ta odpowiedzialność na nich spoczywa i dlaczego nie jest tak? Zwłaszcza, że ostatnio słyszy się coraz więcej głosów o jakimś globalnym schyłku, zarówno w edukacji, humanistyce, polityce, relacjach międzyludzkich. Dlaczego filozofowie nie zjednoczą się? Chociażby dlaczego nie wyjdą na ulicę? Być może to już jest daleko idące posunięcie, ale dlaczego nie konają jakiegoś zjednoczenia i nie przemówią do ludzi? Tylko każdy w jakichś kuluarach, w własnych publikacjach wysnuwa pojedyncze głosy?
Nie wiem do końca, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że filozofowie są intelektualistami, czyli są ludźmi, którzy tak naprawdę są pogrążeni w świecie książek, w świecie idei. I widzę, że w intelektualistach jest pewien opór przed działaniami takimi, nazwałbym to, rewolucyjnymi. Że intelektualistom jest ciężko właśnie przedsięwziąć jakby własnymi rękami rewolucję, bym powiedział, społeczną czy ideową. Że jest jakiś dystans pomiędzy tym światem, w którym jesteś, w którym żyjesz. Właśnie jest to najczęściej świat idei, bardzo subtelny. To jest świat nie, jakby taki rozróżnień takich no, pięknych, a jednocześnie takich bardzo delikatnych. Szczególnie jak człowiek uczy się tego, czyta wiele różnego rodzaju jakby pozycji i jakby balansuje, nie chce stawiać właśnie ostrych tez, nie chce stawiać dużych kwantyfikatorów, nie chce sadzić po prostu jakichś takich poglądów, które już są takie no, mocne, radykalne, tylko wie, że wszystko nie jest takie proste, to tak ukształtowanemu człowiekowi, tak mi się wydaje, jest ciężko jakby podjąć takie działania, bym powiedział, rewolucyjne, tak? Że jednak inne grupy społeczne są bardziej radykalne. Intelektualiści zawsze byli gdzieś w tyle tej całej awangardy społecznej, przez to chyba są taką grupą społeczną najbardziej, nie tylko niedocenianą, ale najbardziej nieuznawaną przez władzę. Władza się boi intelektualistów jakby ich miękkiej siły, takiej, która się wyraża właśnie w książkach, w ideach. To było widoczne w PRL-u, gdzie drugi obieg żył ideami. Ludzie zaczytywali się w Czesławie Miłoszu, zaczytywali się w Herbercie, zaczytywali się w poezji, tekstach literackich, analizach, naprawdę niezwykle subtelnych. I to była siła intelektualistów. Dzisiaj jakby te aktywności społeczne są zupełnie, tak sądzę, w innym miejscu, więc wydaje mi się, że intelektualistom jest trudniej trochę rozpocząć rewolucję społeczną, która przyniosłaby jakąś zmianę świata. To jest trochę chyba im obce, ale Nie wiem, no trudno mi się wypowiadać za wszystkich. Tak mi się wydaje.
Jeszcze mam do księdza pytania jako do filozofa polityki. Zdarza mi się wśród moich znajomych, rówieśników, słyszeć takie wypowiedzi, że nie interesuje mnie polityka, to nie moja sprawa, polityka jest nieważna, w ogóle polityczność nie dotyczy przeciętnych ludzi. Czy mógłby ksiądz właśnie do tych ludzi powiedzieć, dlaczego nie mają racji? Być może mają. Jaki jest stosunek obywatela danego kraju do polityczności? Czy bycie politycznym jest nierozerwalne z byciem człowiekiem?
To jest w ogóle bardzo trudna kwestia. Bardzo to jest trudne pytanie. Ważne, ale wyraźnie sobie trzeba powiedzieć trudne. Po pierwsze, dlatego, że dzisiaj słowo polityka znaczy coś zupełnie innego niż wtedy, kiedy ono powstawało. I dlatego, kiedy mówisz polityka, albo ktoś mówi, nie interesuje się polityką, nie wtrąca się do polityki, nie będziemy rozmawiać na tematy polityczne, to rozumie politykę jako zakres działań określonej grupy osób, władzy, Sejmu, Senatu, ustaw, rządu, partii, jakichś ludzi takich na najwyższych stanowiskach, których naprawdę jesteśmy, od nich jesteśmy bardzo daleko, lata świetlne. Oni jakby, wydaje się, żyją na innej planecie. A ponieważ my żyjemy na swojej małej planecie, właśnie naszych codziennych, zwykłych, prostych spraw, naszych zwykłych, codziennych problemów, to mówimy, nas to nie interesuje. To jest w ogóle poza nami, to jest inny kosmos. I dlatego sądzę, że wielu ludzi młodych właśnie tak reaguje na to, ponieważ to słowo polityka zostało jakby sprowadzone do takich twardych działań związanych z rządem, z ustawami, z polityką międzynarodową, z różnego rodzaju partyjnymi czy też rządowymi zagrywkami. To jest nieprawda, ponieważ słowo polityka pochodzi od słowa greckiego polis. Polis to miasto, państwo. Najprawdopodobniej jest to struktura skupisk ludzkich w jednym miejscu, w ufortyfikowanym miejscu, w miejscu z murem obronnym, jakieś 900 lat przed Chrystusem, na wybrzeżach Morza Śródziemnego, na wybrzeżach obecnej Syrii, na wybrzeżach obecnej Turcji, na wybrzeżach obecnej Grecji, Włoch. I te polis, miasta państwa, jakie nazywamy, stanowiły takie pierwsze świadome skupiska ludzkie. I tam pojawiło się słowo politeuxai, oznaczające polityczny, ale w znaczeniu uczestniczący w życiu wspólnoty tej, która tam mieszka. Bycie politycznym oznaczało bycie dorosłym mężczyzną zaangażowanym w sprawy dotyczące całej wspólnoty. Dzisiaj zatem powiedzielibyśmy, że to jest polityczność w takim rozumieniu, to jest polityczność samorządowa, że ja jestem żywotnie zainteresowany, czy w moim domu będzie biegła autostrada, czy też droga szybkiego ruchu. Jeżeli to mnie dotyczy, to ja się zaangażuję, ja zrobię protest, ja pójdę do radnego, ja odnajdę wójta, ja będę walczył o to, żeby w moim świecie właśnie mojego małej wspólnoty, małego miasta, państwa nie działo się nic złego. I w tym sensie to znaczy polityka. I tak trzeba widzieć słowo polityczne, że to jest słowo, które dotyczy nas wszystkich. Ono oznacza zaangażowanie. Ono oznacza dobro wspólne, ono oznacza wyjście ku, jakby to jest jakby takie słowo, które skupia ludzi razem w realizacji jakichś ważnych celów. I dlatego symbolem polityczności w starożytnej greckiej jest agora, czyli rynek. Bo tam się ludzie zbierali, kłócili się, dyskutowali, podejmowali decyzje, jakby to dotyczyło całej wspólnoty. To trochę tak, jak dzisiaj byśmy zrobili spotkanie mieszkańców miasteczka czy mieszkańców wioski, podejmujący jakiś trudny problem, jakąś trudną sprawę. I teraz oni się angażują, każdy przyjdzie, bo to go żywotnie interesuje, to jest dla niego, to się dzieje przy nim. I w tym sensie jest polityczny. I o taką polityczność trzeba walczyć i pokazać, że ta polityczność dotyczy całego naszego kraju, całego narodu. Że wpływ możesz mieć na poszczególne działania, które dzieją się w naszej przestrzeni tej narodowej, byśmy powiedzieli, czy społecznej. Problem jest niestety tylko taki, że ta polityczność w sensie szerokim dzisiaj sprowadza się do głosowania raz na 4 lata. Potem politycy poczuli się oderwani od swoich wyborców i realizują czasem wyborców, a czasem swoje, a czasem innych ukryte cele. Nie przejmując się ani wyborcami, nie przejmując się ludźmi, którzy ich na nich głosowali czy ich popierali. I w tym sensie dlatego młodzi czują się jakby kompletnie zdystansowani wobec polityki, ponieważ nie widzą przełożenia swoich wyborów politycznych na to, co dzieje się w konkretnym państwie, w konkretnych strefach narodowych, w konkretnym takim wymiarze ogólnospołecznym. Trochę lepiej jest w wyborach samorządowych, jest trochę lepiej, ponieważ to przełożenie pomiędzy moim głosem, petycją do wójta, pójściem na Radę Miasta, posłuchaniem radnych, zadaniem pytania, co każdy może zrobić, jest już bezpośrednim przełożeniem na to, co dzieje się w mieście, co dzieje się w wiosce, co dzieje się w sołectwie, co dzieje się w miasteczku. Natomiast jeśli tego nie ma, jeśli tego nie zrozumiemy tego, że to jest właśnie polityczność, czyli odpowiedzialne zaangażowanie się w dobro wspólnoty, czy dobro nasze jako naszego regionu, naszego miejsca życia, to jeżeli tego nie będzie, to ostatecznie rzeczywiście polityka będzie kojarzyła się tylko z takimi wielkimi tuzami polityki, wielkimi nazwiskami, które widzimy w wiadomościach codziennie, natomiast jakby oni są kompletnie nie z naszego świata, oni w ogóle są z innej planety i ta inna planeta to jest właśnie dla nich polityka, a dla nas to jest codzienne życie. Jak naprawić ten problem? To jest bardzo trudna sprawa. Szwajcaria rozwiązuje to referendami. Po prostu na ważne sprawy jakby podejmuje się referendum. Czyli pyta się wszystkich. Oczywiście ktoś powie, to jest koszt, zgadza się, ale wtedy mamy jasność w pewnych sytuacjach, jak naprawdę chce realizować pewne rzeczy społeczeństwa. Przypomnijmy tylko, że w Szwajcarii, jeśli ktoś nie pójdzie do wyborów, płaci karę i to dosyć dużą. A zatem jesteś przymuszony niejako przez państwo do podjęcia właśnie tego wymiaru odpowiedzialności, ale właśnie trochę to na tym polega. Mieszkasz tutaj, podejmij decyzję, zmierz się z tym zagadnieniem, zmierz się z tą sprawą, jakby realizuj razem z innymi to, co chcemy zrobić, czy to, co proponujemy. Uczymy się tego. Myślę, że takie ruchy antysystemowe, które są obecne już w Polsce, bo bardzo są obecne na Zachodzie, te ruchy antysystemowe doprowadziły do Brexitu. One są, w moim przekonaniu, jutrzenką innego rodzaju polityki. Nie tej establishmentowej, czyli tej właśnie oderwanej z innej planety, tylko takiej polityki, która musi zejść do ludzi, bo inaczej jakby nie zrealizuje swoich zadań, swoich celów. Ludzie po prostu się zbuntują. I trochę widzę taką coraz mocniejszy kierunek w tej przestrzeni. Jak to pójdzie, w którym kierunku to się rozwinie, no trudno teraz powiedzieć. Natomiast no tak bym to widział, że polityczność jest naszą sprawą, że jest naszą odpowiedzialnością, ale musimy przywrócić właściwe znaczenie, kontekst i moc słowa polityka. A nie zrobimy tego bez humanistyki, bez historii filozofii, bez Greków, bez całego tego historycznego źródła, w którym polityczność, polityka pojawiła się i jest dla nas ciągle cennym doświadczeniem budowania wspólnoty.
Tym akcentem zachęcającym do działania chciałabym zakończyć tą część filozoficzną, bo jak ksiądz profesor zauważył, tytuł audycji brzmi pół człowiek, pół filozof. Chciałabym teraz zadać kilka bardziej prywatnych i być może wcale nie filozoficznych pytań. Jak widziałby ksiądz Polskę swoich marzeń?
No to są takie fundamentalne pytania, na które też trudno jakby jednoznacznie odpowiedzieć, bo one zawsze, odpowiedzi mają pewne ryzyko różnych pomysłów, które gdzieś tam w człowieku są. Wydaje mi się, że chciałbym Polski przede wszystkim silnej w takim znaczeniu, silnej ludźmi, silnej ludzką odpowiedzialnością, solidarnością, to jest słowo, które myśmy wprowadzili w obieg globalny świata i powinniśmy być dumni z tego słowa, ale jednocześnie to słowo jakoś w sobie realizować. Chciałbym Polski, która jest szanowana w Europie, ponieważ jest 1000 lat już na tym kontynencie, jest ważnym krajem. Chciałbym też Polski takiej pełnej pokoju. W takim znaczeniu, żeby to był kraj pokoju. Każdy może realizować swoje pragnienia i marzenia i może w pokoju tworzyć i działać.
To pytanie najbliższe może być jednym z księdza ulubionych pytań, ponieważ jest typowo konfesyjne. Jaki jest księdza patron zbierzmowania? I tu mam jeszcze takie dodatkowe pytanie. Czy wybór był spontaniczny, czy bardziej przemyślany? I dlaczego właśnie ten patron?
Imię zbierzmowania moje jest Tomasz. Ale nie jest to Tomasz z Akwinu, tylko jest to Tomasz Apostoł, czyli ten, który miał wątpliwości co do zmartwychwstania Pana Jezusa, bo wtedy, kiedy miałem bierzmowanie, no byłem chyba w 7. czy 8. klasie szkoły podstawowej, miałem pewne wątpliwości co do właśnie wiary, co do Kościoła, no i tak mi było bliższe, że ten Tomasz Apostoł jakby no tak trochę wyrażał właśnie, no to tak wtedy taką moją trochę sytuację, że właśnie jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę i i to spotkanie z Panem Jezusem jakby dla niego było takim przełomowym, ale Tomasz Apostoł.
W jakim kraju, i tutaj od razu skreślamy Polskę, w jakim kraju, jeśli by ksiądz mógł decydować, bądź mieście, chciałby ksiądz mieszkać tak na stałe?
Najpierw powiem o okolicznościach, tak? To znaczy chciałbym, chociaż nie nakręcam się marzeniami, bo jak mówią stoicy, nie nakręcaj się marzeniami, bo potem się rodzą w żale i frustracje, ale gdzieś tak po cichutku, w kąciku mógłbym sobie tak pomyśleć, że chciałbym mieszkać w chatce czy w domku, żeby widział góry, żeby było albo morze, albo duże jezioro, żeby był las i łąka. Podejrzewam, że najprawdopodobniej, nie znam aż tak dobrze geografii, ale najprawdopodobniej takie miejsce znalazłbym gdzieś w okolicach gór skalistych w Stanach Zjednoczonych. Chyba to by było takie optymalne miejsce, gdzie chciałbym mieszkać.
Księdza, ulubiona bajka z dzieciństwa, animowana.
Ulubiona bajka z dzieciństwa, animowana. Polek i Lolek.
Jaką obowiązkową lekturę wprowadziłby ksiądz do szkoły podstawowej w systemie ośmioklasowym? I dlaczego właśnie tą? Może ksiądz ewentualnie podać dwie.
Nie wiem, czy to jest, bo te lektury bardzo się zmieniają. Może to zabrzmi dziwnie, ale uważam, że piękną książką jest Hobbit, czyli tam i z powrotem Tolkiena. To bardzo piękna książka i ładnie napisana i też ładnie pokazująca właśnie taką fajną młodzieńczą przygodę Bilbo Bagginsa. A drugą książkę, którą chciałbym wprowadzić jako lekturę, też nie wiem, czy ona jest lekturą, na pewno była. Chłopcy z Placu Broni, Molnara.
To nie...
Ale musiałbym jeszcze o tym pomyśleć, bo to jest ciekawe pytanie.
W szkole podstawowej kolegował się ksiądz bardziej z chłopcami czy z dziewczynkami?
Chyba z chłopcami.
Jest takie powiedzenie, że różni ludzie są ojcami różnych dojrzałości w nas. Czy ksiądz w swoim życiu ma jakiegoś mistrza, wzór, na którym się opiera? I jeśli tak, czy to jest stała osoba, czy właśnie ci ojcowie przez drogę życiową się zmieniają?
Pewnie się zmieniają. Na pewno takimi ważnymi postaciami są nauczyciele z mojej szkoły średniej, z liceum imienia Wacława Naukowskiego w Włominie. No taką ważną postacią, już nieżyjąca, jest dla mnie pani Janina Tokarska, nasza nauczycielka polskiego. To była rzeczywiście taka humanistka z krwi i kości, to znaczy taka naprawdę przesiąknięta takimi prawdami humanistycznymi, takimi racjami humanistycznymi. Ale taką drugą postacią, no właściwie kluczową, jest osobiście spotkany przeze mnie i przez wiele lat tam chodziłem na te seminaria, na takie spotkania, no to jednak Stefan Świeżaski. Że to jednak była postać taka przełomowa, jakby w pewnym oglądzie tego, czym jest filozofia, czym jest Kościół, czym jest relacja pomiędzy wiarą a filozofią, czym jest właśnie zajęcie filozofa, czyli jakby zawód, jeśli tak można powiedzieć, filozofa, tak? To podjęcie tej pracy filozoficznej, no to była postać wyjątkowa. To był wyjątkowy człowiek i rzeczywiście mogę powiedzieć, że on był takim trochę ojcem, mistrzem jakby pewnego myślenia. Ja go spotkałem, kiedy miałem lat 20 i to jest właśnie taki moment, że jakby to bardzo oddziałuje. On miał wtedy lat 90, 91, 92. I to spotkanie no, było dla mnie bardzo twórcze. Do tej pory je jakby pielęgnuję. To rzeczywiście jest taka postać wyjątkowa.
Rozmowę zaczęliśmy pytaniem, kim jest filozof. Tak myślę, że honorowym zakończeniem będzie pytanie, oczywiście proszę o krótką odpowiedź, czym dla księdza jest prawda? Tylko dla księdza, nie dla innych filozofów.
To trudne pytanie, ale jest chyba istotą świata, że jakby ja wierzę, że jest jakaś prawda, która jest treścią świata i że my ją powoli odsłaniamy, odkrywamy. Po to mamy rozum, po to mamy sumienie, serce, że jest jakaś treść świata, która jest sama w sobie, obiektywna i to jest prawda.
Moim dzisiejszym gościem był ksiądz profesor Jacek Grzybowski. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję za pokrzepienie młodych duchów odsłuchujących tej audycji.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiała Małgorzata Czajkowska.